Ludzie i pieniądze.
Blackouty w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Czy my jesteśmy przygotowani na takie sytuacje? No, lepiej uczyć się na cudzych błędach. Krótszy czas pracy w Polsce. Czy idzie rewolucja? Czy obejmie wszystkie branże? I kto za tę zmianę zapłaci za i przeciw? Jak zmienią układ sił na rynku pracy agenci AI? Polscy pracownicy poza tym mało zaangażowani w pracę. Czy rzeczywiście tak jest? A jeśli tak, to dlaczego? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka, socjolożka z Doliny Krzemowej, Barbara Rusowicz z Sam Executive Search, Roman Warasiński, prezes Holo Vectors. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od zagranicy. Udało się przywrócić energię elektryczną w Hiszpanii i Portugalii. Prądu nie było też w części Francji, Andory. Na razie nadal nie wiadomo, dlaczego elektrownie odłączyły się nagle od systemu, powodując blackout, a skutki braku prądu były uciążliwe. No to takie dosyć słabe określenie, ale co tam się działo? Przestało działać metro, pociągi, internet. Nie obsługiwały sklepy, nie działała sygnalizacja świetlna na ulicach. Ludzie, którzy utknęli w windach, nie działały telefony komórkowe. Kto nie miał klucza do drzwi, do klatki schodowej, ten nie mógł dostać się do domu, bo nie działały domofony. Tak w skrócie to wyglądało. No i pytanie do Państwa, czy my, społeczeństwo, jesteśmy przygotowani na takie sytuacje, jaka wydarzyła się właśnie wczoraj w Hiszpanii, Portugalii, Francji, część Andory, bo lepiej się uczyć na cudzych błędach niż na własnych.
No nic zaczniesz, tylko obserwować i komentować tylko to wydarzenie, które miało miejsce. Jak jesteśmy przygotowani, czy nie jesteśmy przygotowani? A jeżeli dołożymy do tego jeszcze sytuację geopolityczną i tak naprawdę gdyby mierzyć to również takimi określeniami sojusznicy przeciwko komuś tam, no to mamy sytuację dość dramatyczną, która będzie podlegała prawdopodobnie analizie większości służb europejskich w zakresie bezpieczeństwa. No ta sytuacja dotyczyła jednak kilkudziesięciu milionów osób i obnażyła, tak w taki czy w inny sposób, obnażyła po prostu nasze przygotowanie do tak dramatycznej sytuacji, która jest spowodowana tylko utratą jednego z mediów, tak, czyli energii elektrycznej. Więc to jest sytuacja, która może się prawdopodobnie przytrafić wszystkim. A jeśli jeszcze dodać przed wyjściem tutaj do Państwa informację, że pan prezydent Zełenski ofiaruje swoją pomoc przy ewentualnym sprawdzeniu prawdopodobnie, czy rzecz nie idzie ze wschodu, no to mamy tu naprawdę dość nieciekawą sytuację. Jest to testowanie, według mojej opinii, testowanie całego systemu sprawności energetycznej Europy.
Tutaj jak się okazuje, bo niektórzy mówią, że no trzeba mieć troszkę gotówki na wypadek takiej sytuacji, żeby w razie czego, jak już prąd wysiądzie, móc płacić gotówką, bo kartą nie będzie można, telefonem nie będzie można i zegarkiem tym bardziej nie będzie można. No ale nie zapłacimy tą gotówką, jeśli kasy nie będą działały. No kto nas tam skasuje? Także tu trzeba się jeszcze lepiej przygotować. Magda Gacy.
Ja może powiem z mojej perspektywy, czyli perspektywy kalifornijskiej, gdzie ze względu na uwarunkowania regionu, czyli podatność na rozmaite kataklizmy, między innymi trzęsienia ziemi, ale też te szalejące pożary rokrocznie, jakoś tam staramy się być przygotowani. Więc takie proste sprawy jak świeczki, baterie, powerbanki, zapalniczki. Uwaga, radio na korbkę z takim małym dynamem, które może służyć jako latarka, produkować jakąś odrobinę energii. Ja tu chciałam też na marginesie dodać, że radio jako jedyne dowiozło wczoraj, jeśli chodzi o Hiszpanię, Portugalię, to było właśnie ten, kiedy ludzie zaczynali panikować, wychodzić na ulicę, to radio, a więc jeszcze tam warto też mieć krótkofalówki, coś tam, to wszystko się przydaje, koce termiczne, to są takie absolutnie bazowe rzeczy, które trzeba mieć w garażach. Ja mam sporo znajomych, którzy też mają małe takie generatory prądu, a na końcu mojej ulicy parę lat wstecz, 3 lata wstecz, też otworzył się sklep ze schronami, bo Amerykanie właśnie mają tego chyzia, żeby przygotowywać się na koniec świata i właśnie te takie survivalowe, apokaliptyczne rzeczy, to są u nich na porządku dziennym, nie u wszystkich, ale jednak. I to niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z jakimś takim fenomenem energetyczno-meteorologicznym, czy mamy do czynienia z cyberatakiem. Tu pan wspomniał o tym, że Zełenski zaofiarował swoją pomoc. Ukraina wie, o czym mówi. W 2015 roku był cyberatak, który na kilka godzin, na 5-6 godzin wyłączył 2 obłasti. To był Czernichów i Ivano-Frankivsk. I tam ten wirus Black Energy 3 rzeczywiście poczynił dużą szkodę. W tym wypadku niekoniecznie, dlatego że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, nigdy nie udało się zainfekować wirusem tak olbrzymich połaci.
Powinniśmy dostać jakąś informację od naszych władz, wszystko jedno, czy rządowych, samorządowych, żeby po prostu być przygotowanym na przetrwanie 48 godzin na wypadek, gdyby. No jak nie ma prądu, no to wiadomo, pompy nie działają, więc woda do nas nie dotrze. Więc ja już nie powiem o takiej wodzie do kąpieli czy do toalety, ale potrzebujemy jej do picia, do przygotowania jedzenia. Musimy mieć jakieś produkty, które pozwolą nam przetrwać bez gotowania. Czy państwo oczekują, że powinniśmy dostać takie informacje, albo powinniśmy już my sami jako społeczeństwo próbować się zaopatrzyć w takie niezbędne rzeczy na spokojne przetrwanie bez stresu tych 48 godzin? Barbara Rusowicz.
Ja myślę, że te 48 godzin to każdy ma ten zdrowy rozsądek i tu nawet państwo nie musi mówić, co trzeba, że trzeba kupić wodę mineralną czy cokolwiek innego takiego. Natomiast ludzie znajdą możliwości i tak jak pani wspomniała, ja się nie zgodziłabym z tą gotówką. W razie czego, w razie takiego kataklizmu, jeżeli ma się gotówkę, ja jestem wielką obrończynią gotówki.
Ja nie mówię, żeby nie mieć, tylko mówię, że nie wszędzie się sprawdzi.
Wtedy pójdzie... Dawniej zapisywało się gdzieś tam w zeszycie, ile ktoś zapłacił. No więc przez te 48 godzin ktoś zapisze, a potem nabije na kasę. Po prostu. To jest... Ludzie znajdą... Mi się wydaje, że ten zdrowy rozsądek jest taki, że ludzie znajdą...
W supermarkecie na pewno nie. To się nie zdarzy.
To pójdę do małego sklepu wtedy, prawda? I pani Zosia zapisze, a potem wbije na kasę.
Ta kwestia wcale nie musi trwać 48 godzin. Ona może trwać tygodniami, może trwać dniami. Zakładamy, że 48 godzin, bo nam jest przyjemnie powiedzieć, że to 48 godzin. Takiej kataklizmu, ale w istocie rzeczy mamy do czynienia z taką dramaturgią wydarzeń, którą kiedyś mogliśmy sobie tam opisywać w jakichś książkach fantastyczno-naukowych, a teraz ona jest naszą codziennością. I owszem, jest poziom przetrwania społeczności lokalnych, ale jest tutaj też kwestia odpowiedzialności państwa za nas, czyli krótko mówiąc tych takich niezwykle ważnych ze strony energetycznej funkcjonowania państwa spraw, jak na przykład obronność, jak na przykład kwestia ratowania życia i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że takie wydarzenia powinny u rządzących i zdaje się, że to przy takiej skali dotrze również do przedstawicieli poszczególnych krajów, a może też i Unii Europejskiej, taką refleksję o znaczeniu technologicznym, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od technologii, od energii, jak bardzo powinniśmy znaleźć sposoby na to, żeby po prostu przetrwać ten czas i wcale nie musi to być 48 godzin. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mieliśmy blackout wszystkiego. tak? Wszystkiego. To ja nie słyszałem, żeby...
Ale udało się przywrócić na czas i mówię o tych 48 godzinach ze względu na to, że nasze służby są gotowe, żeby przywrócić do normalności sytuację w ciągu 48 godzin. No chyba, żeby się stało coś dużo bardziej paskudnego, jak jakiś atak... co wykluczam w tej chwili zdecydowanie.
Trzeba pamiętać, że i w Hiszpanii, i w Portugalii przede wszystkim kwestia komunikacji, tak? Żeby nie było paniki, żeby nie wydarzyło się to, co wydarzyło się w ciągu tej pierwszej godziny, półtorej, kiedy ludzie naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje. A potem już się zorientowali dzięki właśnie radiu i tam nie było prądu właściwie nigdzie, oprócz niektórych szpitali i lotnisk. I ludzie tam rzeczywiście szukali, bo były jakoś tam zabezpieczone, bo władze właśnie pilnowały, żeby były te dodatkowe źródła prądu. Natomiast mnie się wydaje, że podsumowując to wszystko, musimy przypomnieć sobie, jak być bardziej analogowym. Nie technoentuzjazmować się tym, co przynosi właściwie każdego dnia, i pewnie będziemy dzisiaj o tym też rozmawiać, ten świat nowych technologii, tylko po prostu przypominać sobie, jak czytać mapy papierowe, że niekoniecznie poprowadzi nas odpowiednia wyszukiwarka i odpowiednie mapy i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, dla mnie najważniejsze byłoby, bo my zwykli ludzie byśmy przetrwali właśnie, bo ja uważam nadal, że żebyśmy znaleźli, pożyczyli świeczki, zapisali gdzieś w małym sklepiku, kupili to, co potrzebne i tak dalej. Natomiast jest to i tak przerażające, no bo są szpitale, ktoś może akurat, jest operacja, taki zanik prądu może spowodować naprawdę tragedię.
Nie mogli czytać wyników badań, odczytywać zdjęć rentgenowskich.
To jest, ja wiem, że jakieś tam generatory prądu pewnie na chwilę mają szpitale, natomiast to na chwilę, tak? A jeżeli tutaj, tak jak pan powiedział, pan Roman, może być to dłuższa sprawa, no to wtedy może być tragedia. I tutaj przede wszystkim, no państwo musi mieć jakieś ludzi od takiego security, takiego, no inżynierów, którzy to zabezpieczą. I ja się dziwię trochę, że tak duże kraje rozwinięte nie miały odpowiednich zabezpieczeń tego systemu. Jest to przerażające, ktokolwiek to zrobił.
Ja myślę, że miały. I nawet stuprocentowo...
Ale nie zadziałały, no to nieefektywne.
I na pewno ta sztuczna inteligencja działała, tak, i tak wszystko,
one zadziałały w ten sposób, że systemy się po prostu odłączyły od tego głównego systemu. Cała produkcja prądu jakby została wstrzymana, jeśli chodzi o przesył do sieci, właśnie po to, żeby te wszystkie elektrownie, żeby im się nic nie stało. I to zadziałało po prostu w ten sposób. Ale dlaczego tak zadziałało, to już jest inna sprawa.
Już, żeby tak troszkę lżej podsumować, pamiętają państwo z lektury, czy może z bezpośrednich doniesień medialnych, to były któryś tam w latach... rok 70 któryś, blackout, zupełne wyłączenie w Nowym Jorku, które zaowocowało nagłym wyżem demograficznym 9 miesięcy później.
Zobaczymy, czy poskutkuje w Hiszpanii i Portugalii. Pan Grzegorz z Sopotu do nas napisał: szanowni państwo, powiedzcie coś o krótkofalowcach, którzy służą pomocą w sytuacjach kryzysowych, a spółdzielnie robią trudności przy instalacji anteny. Nie wiemy, czy rzeczywiście tak jest, czy wszystkie spółdzielnie tak działają, ale odczytałam pańskiego SMS-a, bo rzeczywiście, jeżeli jest coś na rzeczy, to trzeba to sprawdzić. Jest to bardzo ważna sprawa, krótkofalowcy tutaj rzeczywiście.
Ja bym przede wszystkim chciała powiedzieć, że naprawdę krótkofalowcy, szacun, szapoba, bo w takich rozmaitych, dramatycznych, traumatycznych sytuacjach praktycznie zawsze dowożą.
Ja myślę, że to jest też fantastyczny pomysł dla nowo budowanej obrony cywilnej w naszym kraju, w Europie. I pewnie powstaną analogowe kanały ratunkowe, które będą upowszechniane dla nas w sytuacjach kryzysowych. Więc to jest taki temat, który coś nam wskazuje, czegoś uczy w przeraża, ale z drugiej strony powinniśmy wyciągać szybko wnioski. I tak chyba będzie, tak chyba będzie.
A my zmieniamy temat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza rozpoczęcie ogólnopolskiego pilotażu skróconego czasu pracy. Ma to być odpowiedź na zmieniające się realia rynku pracy, na wyzwania związane z automatyzacją i potrzebę zwiększenia efektywności pracy przy jednoczesnym zachowaniu pełnych wynagrodzeń. Minister Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała dobrowolny pilotaż dla różnego rodzaju pracodawców. Szczegóły poznamy do końca czerwca. Testowane będą różne modele skróconego czasu pracy, tak na przykład redukcja godzin pracy w określonych dniach albo redukcja dni pracy w tygodniu. No i chciałam Państwa zapytać, skrócony czas pracy za i przeciw, czy polska gospodarka, polscy przedsiębiorcy, polskie firmy i polscy pracownicy, czy my jesteśmy na to gotowi?
Tylko szybciutko, tytułem wprowadzenia chciałbym pogratulować pani minister, że przed majówką tak fantastyczny temat skrócenia czasu pracy wrzuciła nam wszystkim do dyskusji przy biesiadowaniu. Rzeczywiście taki luźny, dobry temat do dyskusji społecznej. No a tak już na poważnie, no rzeczywiście jest to temat, który prędzej czy później znowu nas dotknie i w jakiejś części on już jest realizowany i o tym pewnie można byłoby porozmawiać sobie.
Znaczy, z punktu widzenia pracowników nic tylko się cieszyć. Ja byłam zaskoczona, jak przeczytałam, że 50 kilka procent pracowników to popiera, bo wydawało mi się, że powinno 100% popierać. No ale stąd moje zaskoczenie. Natomiast z punktu widzenia gospodarki, ja pamiętam, jak pracowałam w korporacji i linie technologiczne były przenoszone do Gdańska z Belgii między innymi, dlatego, że tam były i z Francji, bo tam było 32 godziny, oni pracowali na przykład, tak? I te koszty pracy były za wysokie i ludzie tam tracili pracę, byli zwalniani, a my przyjmowaliśmy i przyjmowaliśmy te linie. No pytanie teraz, mówi się, że można dużo wygospodarować czasu, jeżeli się będzie efektywniej pracowało. W biurach jak najbardziej. Można, takim pożeraczem czasu są spotkania, które nieraz w dużych firmach się ludzie spotykają. Często omawiają za długo te rzeczy, które mają do omówienia. Ileś osób jest zupełnie niepotrzebnych na tym spotkaniu, tylko są, bo zostali zaproszeni. Na pewno można by wygospodarować i nawet cały dzień może by się uzbierał, jakby się nie rozmawiało przy kawie, jakby się nie prowadziło tylu spotkań i tak dalej, ale produkcja to już jest zupełnie inna sprawa. Linie automatyczne, które muszą iść w jakimś czasie i nie można przyspieszyć tego, tak? One po prostu mają swój czas. Prasa, która wykrawa jakieś narzędzia, jakieś elementy, no nie zrobimy nagle. Nie przyspieszymy tego, nie znajdziemy tam jakichś pożeraczy czasu, które nam spowodują, że dzień oddamy pracownikom bez kosztów ekonomicznych dla pracodawcy. Ja nie wiem, czy pracodawcy są przygotowani na to, że będą musieli zapłacić tyle samo i mieć ten jeden dzień im wypadnie, czyli tak naprawdę muszą przyjąć ileś osób więcej, żeby zapełnili tą lukę, czyli ich koszty się i koszty wzrosną.
Chyba, że będą inwestowali w automatyzację produkcji, więc i to myślę na te czasy, właśnie na takie decyzje pracodawców, te przepisy i ten pilotaż jest przygotowywany.
A cofnijmy się tak trochę, zróbmy dwa kroki wstecz i popatrzmy, dlaczego i po co ta cała idea czterodniowego dnia tygodnia pracy.
Albo sześciogodzinnych dni.
Tak, to różne są warianty. O nich i mówił jeden z założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin. I 100 lat temu John Maynard Keynes, jeden z absolutnie gwiazdorów ekonomii, że dojdziemy do tego, że będzie tydzień pracy tak naprawdę 15 godzin trwał. I teraz tu pani słusznie zauważa, na ile to jest realne. Jest to realne, wydaje mi się, w jeszcze niedawno mówiło się o tym, że jest to czterodniowy tydzień pracy, jest fenomenem białych kołnierzyków, że te niebieskie kołnierzyki, czyli ci, którzy właśnie muszą pracować gdzieś przy produkcji, że ich to nie będzie dotyczyło. Okazuje się, że również białe kołnierzyki niekoniecznie, bo z jednej strony mamy te ambicje i cały czas mówi się o tym, że ta technologia postępuje i po to też, żeby było nam łatwiej, żebyśmy pracowali mniej, ale z drugiej strony, ja to widzę w Dolinie Krzemowej, ostatnie miesiące, a właściwie ostatnie 2 lata, to jest przykręcanie śruby i to takie ewidentne przykręcanie śruby, mówienie, tak jak Sergey Brin, jeden z założycieli Google'a, jak Jensen Huang, szef NVIDII, mówienie, że tydzień pracy programistów i wszelkich innych technokratów powinien trwać co najmniej 60 godzin i powinni pracować z szybkością światła. Więc ja myślę, że mamy do czynienia z dużym dysonansem, jeśli chodzi o realia, a jeśli chodzi o ideę.
Magda Gacyk, Barbara Rusowicz, Roman Walasiński, Iwona Wysocka. Do tej dyskusji wrócimy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka, socjolożka z Doliny Krzemowej, Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Roman Walasiński, prezes Holo Vectors. I wracamy do tematu pomysłu przedstawionego wczoraj przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ogłosiło rozpoczęcie ogólnopolskiego pilotażu skróconego czasu pracy. Na jakich zasadach, tego jeszcze nie wiadomo. Będziemy wiedzieli pod koniec czerwca prawdopodobnie. Firmy będą mogły przystępować, te, które będą chciały, i branże dobrowolnie. Tutaj nic nie będzie z góry. Pilotaż ma za zadanie sprawdzić, co zadziała, czy to działa i czy można to potem na jakąś większą skalę wprowadzać. Roman Walasiński rwał się tutaj do wypowiedzi bardzo.
Myślę, że to jest testowanie różnych rozwiązań i oczywiście tego typu rozwiązania z czasem pracy są atrakcyjne dla części społeczności, a dla innych absolutnie nie, dla pracodawców pewnie mniej, ale to wyzwala różnego rodzaju konieczności, jak na przykład zastosowanie tej już takiej przysłowiowej automatyzacji, ale również rozwiązań z czasem pracy i regulacji czasu pracy wewnątrz firm, czy tworzenie lepszej efektywności. Stąd też wydaje się, że to jest dobrze, że będziemy zbierać własne doświadczenia w tym zakresie, w tym rejonie Europy i świata i w tych poprzerywanych takich powiązaniach handlowych, które teraz stworzone są na nowo, i będziemy mogli trochę według własnego konceptu i pomysłu to wszystko poustawiać, ale oczywiście praca ze skróconym okresem pracy nie dla wszystkich. I wydaje się, że od tego trzeba zacząć, że wchodzimy w jakiś taki okres pracy hybrydowej. A poza tym, ogólnie rzecz ujmując, no, skoro mamy już narzędzia albo coraz doskonalsze sztuczną inteligencję, automatyzację i tak dalej, no to no, na siłę nie bądźmy też tymi wyrobnikami sami dla siebie. Jeżeli możemy sobie coś ułatwić, to starajmy się to robić. Oczywiście to wymaga przemodelowania całego systemu, ale ważne jest to, że ktoś obserwuje i również rząd czy regulatorzy widzą takie trendy, które powinny tutaj w naszym kraju jakoś funkcjonować cywilizacyjnie.
No bo mówi się, że tam, gdzie takie eksperymenty przeprowadzono, pracownik był bardziej produktywny, bardziej kreatywny i tak wykonywał te wszystkie zadania, które miał wykonać w dłuższym czasie pracy, bo tutaj też trzeba wziąć pod uwagę wyjście na papieroska na przykład. Część sobie wychodzi, część pracowników, która nie pali, uważam, że jest pokrzywdzona w tym momencie, bo pracuje, więc... Być może to jest takie uporządkowanie.
Jeszcze raz powtórzę, że jako osoba związana lata całe z produkcją, to wszystko jest jak najbardziej wszędzie tam, gdzie nam maszyny nie wymuszają jakiegoś cyklu pracy. Tak? Nie przyspieszymy pracy prasy na przykład. Nie przyspieszymy pracy wielu innych szlifierek, obrabiarek i tak dalej. I tutaj no, są w tych wszystkich firmach programy optymalizacyjne i mówi się, że lean manufacturing, że continuous improvement, czyli cały czas możemy coś tam zmieniać i cały czas możemy odzyskiwać jakiś czas pracy, natomiast to nie jest cały dzień. To już jest w tych firmach zaawansowanych, w tych procesach optymalizacyjnych, tam już nie ma miejsca aż na taką optymalizację. Na pewno sporo firm jeszcze ma takie miejsce, ale wszystkie firmy, które produkcyjne, które mają niskie marże, które są dosyć dobrze uporządkowane, mówię o firmach produkcyjnych, nie znajdą już tyle czasu, żeby bezkosztowo te 8 godzin przywrócić, nie stracić na tych 8 godzinach, tak? I tutaj będzie pewnie dyskusja, jeśli chodzi o te zakłady pracy, bo jeśli chodzi o pracowników tak zwanych umysłowych, tak zwanych biurowych, to pewnie tam jakaś optymalizacja zawsze większa jest.
Ale czy nie do tego drążymy tak naprawdę? Czy to nie jest tak długookresowo, że o to nam chodzi, żeby się nie schetać po tygodniu takim pracy tych wielu, wielu godzin, tylko właśnie, żeby minimalizować. I oczywiście każda zmiana rodzi opór. I pamiętam, jak były wprowadzane u nas wolne soboty. Też były opory. I wiadomo, że to będzie, trzeba będzie przeskakiwać przez płotki przez jakiś czas, ale automatyzacja, optymalizacja, to wszystko się dzieje tu i teraz i to jest ten proces i ta droga, którą powinniśmy iść, bo w drugą stronę, no to oczywiście może być powrót pani repasatorek i szkutników i rzemiosła takiego, ale to i to pewnie będzie, ale na zasadzie właśnie jakiejś takiej niszy wysokiej jakości rzemieślniczej.
Znaczy jak najbardziej tak, tylko pytanie teraz o inwestycje z zagranicy. No wtedy inwestor zagraniczny nie zainwestuje na przykład u nas, tylko zainwestuje w kraju, gdzie ma 5-dniowy tydzień pracy, tak, a nie 4-dniowy. No pytanie po prostu o koszty, o ekonomię.
Ale to bardziej o produktywność.
Ja się zgadzam, że dla ludzi jest to jak najbardziej z korzyścią i im więcej mają
No ale PKB Polski, też jak innych krajów, nie buduje się tylko w ten sposób, żeby optymalizować czas pracy, ale buduje się w różny sposób. I teraz jednym z ciekawych źródeł przychodu są również te biznesy tak zwane weekendowe, czyli to są wyjazdy, to jest handel, to są usługi, które rozwijają się znakomicie w Polsce, w tej części Europy. W związku z powyższym jakby wydaje się, że ta kwestia tych kosztów zostanie zaopiekowana przez przychody generowane z innych źródeł, innych miejsc. W związku z powyższym wydaje się, że wcale nie musimy na tym aż tak mocno stracić. Ja mówię, no tak rzeczywiście zachorowywać się.
A poza tym przestańmy być rynkiem taniej siły roboczej. No, sami mam wrażenie, trzymamy się zębami i pazurami, żeby tylko Polska była takim miejscem taniej siły roboczej. Nie, trzeba inwestować w nowoczesne technologie, w parki maszyn i tak dalej, żeby się rozwijać. I w kompetencje pracowników, co też pracodawcy niestety nie zauważają tej potrzeby. I tutaj mamy taki kolejny temat, który się łączy trochę, bo zaledwie 10% Polaków uważa, że angażuje się w swoją pracę, wynika z raportu opublikowanego przed niespełna tygodniem przez Instytut Gallupa. To jest raport za ubiegły rok. Ta wartość nasza Polska jest jedną z najniższych w Europie. Polska zajęła 32 miejsce na 38 krajów europejskich, ale na pocieszenie powiem, że do mniejszego zaangażowania w pracę zawodową przyznają się obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Luksemburga i Francji, zaś w trójce najbardziej zaangażowanych w działalność zawodową są Rumuni, Albańczycy, rzeczywiście w Albanii to widać, polecam przejechać się i zobaczyć ich podejście do pracy, i Islandczycy. I teraz pytanie, na ile w tym braku zaangażowania do pracy Polaków są winne styl zarządzania, kultura pracy, niskie zarobki, brak możliwości rozwoju dla wielu osób, brak możliwości normalnej komunikacji w firmie?
Ja myślę, że należałoby zacząć od tego, że kilkakrotnie o tym mówiłem, te statystyki, to jest trochę taki błędny...
Można na różne sposoby.
Interpretacja tego typu statystyk zawsze... Tak. I wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką formułą, bo jednak Polska obecnie rozwija się dość dobrze na tle Unii Europejskiej i to się nie bierze znikąd. To się też nie bierze z tej przysłowiowej automatyzacji i takiej powszechnej nowoczesności technologicznej, tylko po prostu bierze się to z ciężkiej pracy nas wszystkich. I właśnie nie umiem sobie poradzić z tymi komentarzami, ani też wystawieniem nas na przedostatnią pozycję, bo coś tutaj nie jest skorelowane.
No właśnie, te osoby, ja też się zastanawiałam nad tymi odpowiedziami i jak pytania były zadawane. Jeżeli pracownik sam ma ocenić swoje zaangażowanie, a nie porównujemy tego zaangażowania pomiędzy jednym a drugim krajem. On sam musi subiektywnie ocenić, czy on jest zaangażowany, czy nie. Czyli on teraz odpowie, że co, że on mało pracuje, czy że on nie lubi swojej pracy. Na czym to ma polegać?
Albo że wykonuje niezbędne minimum. To, co musi zrobić, to zrobi, ale nie będzie wyskakiwał z jakimiś pomysłami, bo na przykład nikt mu za to nie zapłaci.
Albo kulturowo jesteśmy tak ustawieni.
Ja pamiętam, pracowałam w firmie, która obsługiwała, centrala była w Niemczech, obsługiwany był klient, to była motoryzacja, z zagranicy, przez Niemcy i przez fabrykę w Polsce, tak? Przez customer service tu i tu. I w którymś momencie oni poprosili, żeby mogli, w niektórych kwestiach, niektórych produktów przez tą fabrykę, niektórych przez tą. I ten klient poprosił, żeby mógł być obsługiwany tylko przez Gdańsk, ponieważ to zaangażowanie pracowników, ta obsługa jest zdecydowanie na dużo wyższym poziomie, oni mają mniej błędów, mają lepszą komunikację i tak dalej. Ja wiem, że to jest jakiś jeden przykład tylko. Natomiast właśnie dlatego sobie pomyślałam, teraz pracownik z tego działu i z tego działu, każdy by powiedział, okej, no robię swoją pracę, średnio mi się to podoba, jestem zaangażowany na jakimś tam poziom w tym badaniu Gallupa. I być może ten Polak by powiedział, no robię to, co mi każą i już. I by się ocenił sam gorzej niż ten Niemiec, który uważał, że on robi to świetnie. A klient z zewnątrz dopiero mógł to porównać. Ja się zastanawiam, na ile te dane są porównywalne jeden kraj pomiędzy drugim, bo ludzie sami, Polacy, może się nie potrafią docenić.
Bo z drugiej strony polski pracownik zatrudniony w firmie jakiejś zagranicznej, czy nawet w tych wielkich amerykańskich big techach, no my uchodzimy za całkiem niezłe umysły, za bardzo wartościowych pracowników, kreatywnych, a tak tutaj na miejscu nie potrafimy.
Więc może my jesteśmy skromni, może po prostu właśnie tam jest odpowiedź, jest oni co innego, może to zaangażowanie, no okej, idę, robię to, co muszę, ale to, co muszę, może jest całkiem na wysokim poziomie. I to, co muszę gdzieś tam za granicą, jest dużo niżej, a ten ktoś jest i tak bardzo z siebie zadowolony, tak?
Ja bym rzeczywiście też podbiła kwestię i metodologii, bo to trzeba by było rzeczywiście zagłębić się, jak to wyglądało od strony prowadzenia badań i też naszej mentalności. I tu oczywiście można by generalizować, ale my rzeczywiście nie jesteśmy... Nie entuzjazmujemy się swoimi dokonaniami, to jest takie pokłosie tego poperelowskiego podejścia, sieć w kącie, aż znajdą cię, i że jednak nie wypada tak się chwalić, no i nie wypada tak jakoś wychodzić przed szereg, więc to oczywiście jest robocza moja hipoteza, być może zupełnie mylna, ale patrząc również na to, o czym przed chwilą tutaj wspomniano, że gdzieś tam radzimy sobie w zagranicznych firmach dobrze, ale i tak tam, nawet w tych big techach, jeżeli jesteśmy doceniani, to my się sami nie rozpościeramy tych pawich ogonów, to nas chwalą. Więc mamy z tym troszkę problem i zawsze jak gdyby zaniżamy te oceny.
A z drugiej strony znalazłam gdzieś też takie zestawienie, z którego wynika, że aż 70% różnic w poziomie zaangażowania pracowników wynika ze stylu zarządzania, bo w naszym kraju, no i niestety tak jest, może nie w miastach, ale Polska to nie są same miasta. I w naszym kraju często spotykany jest autorytarny model kierowania, brak informacji zwrotnej, niedostateczne docenianie pracowników. I to może prowadzić do takiego właśnie poczucia niedowartościowania. I nie chce się ludziom wyskakiwać ponad to, co powinni zrobić. Znaczy,
nasz model zarządzania...
Wykonują pracę dobrze, robią to, co trzeba zrobić w 100%, ale nic więcej, nic ponad to.
Znaczy, nasz model zarządzania wielu osób, wielu polskich firmach pozostawia wiele do życzenia, niestety. I mamy całe kraje, gdzie jest na przykład taki hierarchiczny sposób zarządzania, to jest Azja, ale tam wszyscy tak pracują, wszyscy są w tym modelu. A my mamy taki teraz miks w Polsce, bo mamy firmy skandynawskie z jednym modelem zarządzania, firmy polskie zupełnie z innym. Jeżeli taką oś byśmy sobie zrobili i z jednej strony mielibyśmy model demokratyczny i z drugiej hierarchiczny, to my mamy naprawdę przekrój. No nie mamy takiej w Japonii na przykład, takiej hierarchiczności. Natomiast,
czy w Indiach.
Natomiast mamy bardzo duży przekrój, bardzo różne te modele zarządzania są. I teraz ludzie chodząc, rozmawiając ze sobą, czy pracując w różnych firmach, oni widzą już coraz bardziej teraz, jak już mamy dużo tej kultury, która do nas przyszła, jaka jest różnica pomiędzy jedną a drugą firmą. I w tych polskich firmach faktycznie, znaczy z polskim modelem zarządzania, ja nie generalizuję, nie wszędzie oczywiście, tak? Ale w wielu miejscach zaczynają być może niezadowoleni. Natomiast wtedy to też nie jest taka tragedia. Oni głosują nogami, oni po prostu się zwalniają i idą szukać gdzieś indziej, tak? No nie wszyscy, nie w 100%, ale wtedy pracodawca, który widzi, że ta rotacja jest duża, no to w końcu ja uważam, i to się dzieje według mnie, zaczyna się zastanawiać, dlaczego ta rotacja jest taka duża.
Czy my musimy się angażować? Za chwilę będziemy mieli armię asystentów AI i oni będą się angażować za nas.
Dobrze, to przejdźmy do asystentów AI w takim razie. Czy i jak zmienią układ sił na rynku pracy? Tytułem wyjaśnienia, agent AI... Napisało mi to AI. To zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, który potrafi samodzielnie realizować zadania, podejmować decyzje i adaptować się do zmieniających się warunków. No i człowiek miałby tym zarządzać. Każdy z nas miałby takiego pracownika sztuczno-inteligentnego.
Ja tylko jako didaskalia, bo czasami trudno nam sobie wyobrazić, o co chodzi z tą armią tych asystentów AI. Jeżeli już mogą sobie państwo wyobrazić autonomiki, te samobieżne samochody bez kierowców, które już gdzieś tam my wsiadamy, nas wożą, no to ci asystenci rozmaici AI to by była właśnie wyspecjalizowana, zróżnicowana pod kątem tematycznym, że tak powiem, grupa pomagierów, którzy by wykonywali różne zadania. Właśnie tak jak autonomii, który dowiózłby nas gdzieś tam, to inni agenci zrobiliby coś tam, przygotowali w kuchni posiłek i zrobili coś tam w pracy, co byśmy zlecili. To tak mniej więcej ma wyglądać.
W medycynie, panie prezesie.
No właśnie tak się zastanawiam, co tutaj mądrego powiedzieć, i powiem tyle, że ja to obserwuję na swoim podwórku u swoich współpracowników, czyli programistów, którzy właśnie otoczyli się bardzo mądrymi oprogramowaniami, które wspomagają ich w programowaniu. I sobie taki i oni są autonomiczni w tym znaczeniu, że każdy z nich wykonuje jakieś polecenie, jakąś swoją pracę zadaną przez menadżera czy przez jakiegoś lidera. I widzę, że oni wykorzystują właśnie rozwiązania sztucznej inteligencji przez siebie, ale dedykując i dekretując dużo spraw właśnie w kontekst sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że każdy z nich wytworzył już jakieś środowisko, w którym się dobrze czuje, w którym jest wydajny, w którym dużo rzeczy, które poprzednio, jeszcze rok, dwa, trzy lata temu podlegały, czy były w zakresie jego obowiązków i mnóstwo czasu programiści zabierały, one w tej chwili są realizowane przez sztuczne inteligencje, czyli tych agentów, którzy pomagają takiemu stanowisku, czy takiej osobie, która ma swoje zadania do wykonania. I to się oczywiście przenosi na inne aktywności, na inne zakresy. Również pewnie prędzej czy później zajrzy do takich naszych domostw
i do firm.
Tak. To też chyba nieunikniony proces, z którym musimy sobie radzić.
Do pani Barbary pytanie. Czy firmy już coś zaczynają mówić na ten temat? Coś się dzieje w tej materii?
Te, z którymi ja rozmawiam, nie. Natomiast ja tak sobie cały czas myślę, jeżeli faktycznie byłoby to tak powszechne, to co będzie ze zwolnieniami? No bo to wtedy ileś osób... Do pewnego momentu pracownicy odzyskają możliwości czasowe i będą mogli się rozwijać, doskonalić, będą mogli zajmować się tylko takim zarządzaniem tymi agentami, czyli będą wykonywać ciekawszą pracę, bardziej rozwojową.
I przyda się czterodniowy tydzień pracy.
I przyda się, natomiast zależy jak bardzo, jak dużo tych agentów by było i wtedy w którymś momencie zaczynamy zwalniać ludzi.
I ostatnie zdanie, Magda.
To już się dzieje, tylko my czasami nie zdajemy sobie sprawy, bo to jest też kwestia nazewnictwa, czy nazywamy to algorytmem, czy programem, czy asystentem AI. To wchodzi bezszmerowo czasami i nawet nie mamy świadomości tego, że już mamy asystenta AI, który na przykład podatki za nas
rozlicza.
I to nie musi być gwałtowna, nagła rewolucja. To będzie, jest już ewolucja.
Pisma procesowe w kancelariach prawniczych są robione często właśnie.
Na przykład.
Tak. Całe mnóstwo ciekawych.
Natomiast ja odpowiedziałam nie, ponieważ ja ostatnio pracuję głównie z produkcją znowu. I tam tego nie ma.
No, chyba, że będzie park maszyn zarządzany przez agentów AI, którzy będą sprawdzani przez ludzkich pracowników.
I kontrolę jakości AI już.
No proszę, i się koło zamyka. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka, socjolożka z Doliny Krzemowej, Barbara Rusowicz, sam Executive Search, Roman Walasiński, prezes Holovectors. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem jutro 5 minut po godzinie 10. Państwu i gościom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.